Po obejrzeniu tego filmu na temat wojny w Wietnamie można wyciągnąć przynajmniej trzy główne wnioski. Po pierwsze, amerykańska armia była tak brutalna, że mordowała niewinnych cywilów i paliła ich wioski. Po drugie, amerykańscy żołnierze na potęgę brali alkohol, a także inne używki, jak na przykład narkotyki. No i w końcu amerykańscy żołnierze, którzy upatrywali wroga nie w Wietnamczykach, przynajmniej nie na pierwszym miejscu, ale w samych sobie. Tyle film Pluton, jeden z najwybitniejszych filmów na temat wojny w Wietnamie, jeżeli w ogóle nie najwybitniejszy, rok 1986. On opowiada o młodym żołnierzu, który zaciągnął się do amerykańskiej armii, poznajemy go jako Chris Taylor, który dopiero kiedy trafia do tego Wietnamu, poznaje potworność tej wojny. I ma też ciekawe przemyślenia na temat tego, jaka jest amerykańska armia i jak ta wojna w ogóle wygląda. No ale czy ta wizja reżysera jest spójna w ogóle z tym, co się rzeczywiście wtedy wydarzyło w latach 60. i 70. O tym porozmawiam z doktorem Jarem Osłowiakiem, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Dobry wieczór, witam.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam naszych słuchaczy.
Pierwsze, co mnie uderzyło, kiedy oglądałem ten film, to kiedy nasz główny bohater, Chris Taylor, mówi o tym, że amerykańscy żołnierze tak naprawdę nie walczą z Wietnamczykami. Oni nam się oczywiście pojawiają, tylko faktycznie tak troszeczkę jako tło, no pomijając może ostatnią tą dużą bitwę z Wietnamczykami. W każdym razie on zwraca uwagę na to, że ci amerykańscy żołnierze podczas tej wojny nie walczą z nimi, tylko raczej walczą ze sobą. I nie wiem, czy tak możemy patrzeć rzeczywiście na wojnę w Wietnamie i na amerykańską armię.
No faktycznie, zarówno protagoniści, jak i antagoniści tego filmu to są Amerykanie. I tutaj muszę powiedzieć, że jest to bardzo... Tak, i muszę powiedzieć, to jest bardzo amerykańskie spojrzenie, nie tylko zresztą wynikające z filmu, ale też mam wrażenie i w społeczeństwie amerykańskim, ale nawet w historiografii. Przez długi czas Wietnamczycy, czy to z północy, czy zwłaszcza z południa, byli prawie nieobecni, byli kompletnym tłem. W zasadzie trochę jak w tym filmie, oni tutaj oczywiście są, bo oni, prawda, atakują, robią te rzeczy, są ofiarami Amerykanów, natomiast faktycznie, jak redaktor stwierdził tutaj, oś fabuły, czy też tego napięcia, konfliktu, to jest pomiędzy bohaterami amerykańskimi. Natomiast Pluton to jest film no, dość powszechnie uważany za wybitny. On zresztą w 2019 roku został tam przez Bibliotekę Kongresu wskazany do zachowania jako właśnie wybitne dzieło kinematografii. Też bardzo dochodowy, tak, bo przy budżecie 6 milionów przyniósł prawie 140 milionów zysku z biletów. Nagradzany, bo nominowany bodajże do 8 nagród Akademii, 4 Oscary, w tym ten chyba taki najbardziej, dwa najbardziej w zasadzie pożądane, czyli za najlepszy obraz i za najlepszą reżyserię otrzymał. Więc mój jako historyka, tutaj będzie to stękanie, które pojawiało się już we wcześniejszych naszych nagraniach, prawda, przy innych filmach, ale mój problem z tym filmem jest taki, że on tworzy pewną percepcję dla przeciętnego widza, który jakby o wojnie wietnamskiej właśnie będzie wiedział tylko z tego filmu. I to wszystko, co mamy w tym filmie pokazane, o czym pewnie jeszcze sobie powiemy, ale ten wewnętrzny konflikt Amerykanów do poziomu, prawda, strzelania do siebie czy dźgania się nożem, pomysłów, żeby wysadzić się w powietrze, czy też używanie narkotyków, tego typu rzeczy, ogólnie takie złamane, złe relacje, moglibyśmy powiedzieć, wewnątrz tego amerykańskiego plutonu. No właśnie, to jest pewna soczewka, to jest ten jeden pluton, tymczasem percepcja widza będzie taka, że tak oto wyglądała cała amerykańska wojna, tak, interwencja w Wietnamie, kiedy nie odmawiając autentyzmu poszczególnym kwestiom, trzeba brać pod uwagę, że to jest właśnie soczewka na jeden pluton. Tych plutonów było mnóstwo przecież. Amerykanów było prawie 500 000 w Wietnamie. I też na różnych etapach ta armia różnie się reprezentowała pod względem morale, dyscypliny i różnych innych rzeczy. Więc nie można powiedzieć tak, że cała amerykańska interwencja wyglądała tak, że nabuzowani adrenaliną, równocześnie strachem, amerykańscy żołnierze na narkotykach strzelali do cywilów albo mordowali się nawzajem.
A może to jest perspektywa samego reżysera Olivera Stone'a, bo on brał udział w wojnie w Wietnamie jako 21-latek, wstąpił do armii, walczył w Wietnamie, no i właśnie trafił do 25. Dywizji Piechoty, więc może to tak ta wojna przefiltrowana przez jego doświadczenia.
Bez wątpienia, i to jest zresztą często używane jako argument właśnie za tym, że jest autentyczna, że ten film autentycznie przedstawia wojnę i w jakim sensie nie można odmówić Stone'owi tutaj właśnie tych elementów autentyzmu ze względu na jego własne doświadczenia. Tutaj dodajmy, że mimo późniejszej aktywności Olivera Stone'a, o której może kiedyś, prawda, coś powiemy więcej. Natomiast on w samej wojnie wietnamskiej był kilkukrotnie ranny, był wysoko odznaczony, wykazał się tam heroizmem, ale też odniósł rany, tam częściowo utratę słuchu i też po wojnie zmagał się z, prawda, dziś już dość powszechnie znanym PTSD. Natomiast też warto dodać, że tutaj w ekipie było jeszcze dwóch innych weteranów, w tym był zatrudniony do pomocy w przedstawieniu autentyczny sposób Wietnamu, bodajże Daniel Day, o ile dobrze pamiętam, Dale Day, który gra tego kapitana Harrisa, kapitana dowódcę tej kompanii, prawda, w której ten tytułowy pluton jest jej częścią. I on zresztą, jak wspominali aktorzy, on nadzorował dwutygodniowy trening przed początkiem kręcenia filmu w dżungli w Filipinach, który miał, no właśnie, aktorzy pamiętają to jako coś, co ich zbliżyło i jakby też, no właśnie, sprawiło, że ich gra była bardziej autentyczna. Sam Stone wspominał, że głównym celem tego treningu było doprowadzić do tego, by oni byli właśnie znużeni, zmęczeni, wkurzeni językiem przyziemnym.
To się chyba udało.
Tak, to się udało bez wątpienia i nie można odmówić, jakby, jak już powiedziałem wcześniej, tego autentyzmu. To nie jest jakaś, nazwijmy, rzeczywistość magiczna, choć tutaj dodajmy, jest ciekawy wątek w tym kontekście, bo Oliver Stone brał udział w tak zwanej bitwie noworocznej w roku 68, gdy dwa pułki północno-wietnamskie zaatakowały bazę ogniową obsadzoną właśnie przez bataliony 25. Dywizji Amerykańskiej. I on sam, jak się okazuje, po wojnie miał wątpliwości, czy on naprawdę brał udział w tej bitwie, bo nie mógł znaleźć o niej żadnych informacji. Głównie dlatego, że ona miała miejsce 1 stycznia 1968 roku, a potem w ciągu jeszcze stycznia zaczęły się bardzo ważne wydarzenia, takie jak oblężenie Kesan i ofensywa Tet w Wietnamie. I on, kiedy wrócił do Stanów Zjednoczonych, w zasadzie nie mógł znaleźć żadnych informacji na temat tej bitwy. On wręcz się zastanawiał, czy jemu ona w jakiś sposób się nie przyśniła albo nie wydawała. Dopiero ponoć na spotkaniu weteranów dywizji utwierdził się w tym, że faktycznie coś takiego było i on w tym brał udział. Natomiast tutaj jakiegoś, nazwijmy, takiego realizmu magicznego, czegoś, co wydaje mi się też, jak rozmawialiśmy o czasie apokalipsy, tam się pojawiają tego pewne elementy.
Tak.
Tu wydaje się raczej nie ma, aczkolwiek jak podkreślam, to znowu trzeba pamiętać, oglądając, że jest to soczewka na pewną konkretną grupę osób, a nie na całą amerykańską obecność w Wietnamie.
Ja miałem wrażenie, skoro mówimy już o reżyserze, że ten Chris Taylor to jest takie odzwierciedlenie trochę. Właściwie to jest Oliver Stone, tylko pod innym nazwiskiem.
No tak, bo on też jest ochotnikiem, prawda?
Dokładnie.
I no, pojawia się w tej samej dywizji, zostaje ranny. Tak, tutaj bez wątpienia te wątki autobiograficzne są, co z jednej strony, można powiedzieć, dodaje postaci autentyczności, z drugiej strony spotkałem się z zarzutami, że to jest właśnie jakby pewne popychanie agendy przez Stone'a, no ale reżyser ma pewną wizję, prawda? Reżyser siłą rzeczy ma tą agendę, którą stara się przekazać. No tutaj bez wątpienia Stone miał do tej wojny stosunek już po powrocie negatywny i wielkiego sensu w niej nie widział.
Ale też miałem takie wrażenie, że żołnierze jeszcze będący w tej 25. Dywizji, no i nasz Oliver Stone pod nazwiskiem Chris Taylor, oni mają takie nastroje, a przynajmniej narastają w nich takie nastroje antywojenne, żeby jak najszybciej, nie tylko chodzi o to, że mają rok do odsłużenia, więc oni chcą, żeby jakoś ten rok minął, żeby wrócić do domu, ale w ogóle oni przestają widzieć w tej wojnie sens. I nie wiem, czy tak w ogóle żołnierze też 25. Dywizji Piechoty na to patrzyli, bo spotkałem się też z takimi opiniami, że właśnie w tej dywizji, tak jak wielu innych, podczas działań wojennych, no rosły właśnie takie nastroje, że ta wojna jest w ogóle bez sensu i co my tu robimy.
Tak, znaczy tutaj warto pamiętać tam samą w zasadzie końcową scenę filmu, gdzie jeden z tych towarzyszy Charlie'ego Sheena, czy też raczej Chrisa Taylora, granego przez Charlie'ego Sheena.
Zgadza się.
Rani się w nogę, przypominając mu, że dwukrotne zranienie oznacza jakby wyjazd z Wietnamu.
Tak jest.
Więc tak, znaczy znowu tutaj jest pewien problem tego typu z mojej perspektywy, że armia amerykańska i morale ulegało zmianie. To jest rzecz, do którą możemy nawet współcześnie spojrzeć. Prawda, jak patrzymy na wojnę za naszą wschodnią granicą, Też trzeci rok wojny i są nazwijmy fluktuacje morale, czy tego, czy warto tą wojnę toczyć, czy warto było ją, prawda, zaczynać, i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko poza Ukrainą, ale nawet wśród samych Ukraińców. Częściej pojawiają się tego typu głosy niż w pierwszym albo drugim roku wojny. Więc tutaj też oczywiście były pewne etapy, kiedy amerykańska armia pojawiła się w 1965 roku. Przy okazji, prawda, byliśmy żołnierzami, chyba o tym wspominałem, że tam, jak pojawiła się pierwsza dywizja kawalerii, to żołnierze, na przykład Hamur pilnował, żeby jego żołnierze każdego ranka, jak tylko jest możliwość, się golili i
Tak
prezentowali się
jest,
godnie.
tak,
No
dokładnie.
właśnie, jeżeli spojrzymy później na tych żołnierzy, których mamy tutaj, prawda, właśnie w plutonie, no to ostatnia rzecz, o której oni myślą, siedząc w tych swoich ziemiankach, to jest, żeby prezentować się godnie.
Oni są
Oni chcą
zmordowani,
przeżyć.
tak mówiąc
Tak, i
wprost.
oni
No
chcą
wyglądają po
przeżyć,
prostu.
przetrwać. Tak, każda grupa na swój sposób, bo w gruncie rzeczy tutaj mamy tą grupę, która używa narkotyków, prawda, marihuany tam przede wszystkim, ale żeby jakby uciec od tego, od sytuacji, w której się znajdują,
Do
a z
tego
drugiej
też jeszcze
strony
przejdziemy.
mamy.
To jest też ciekawy
Tak, a z
wątek.
drugiej strony mamy tą grupę, prawda, sierżanta Barnesa, która teoretycznie ona jest tam troszeczkę przedstawiona, że oni są, jakby żyją tym konfliktem, ale tak naprawdę oni też w jakimś sensie właśnie starają się przetrwać, tylko jakby podkręcając tą przemoc, tą intensywność do maksimum. Więc to są jakby dwa mechanizmy radzenia sobie z jednym stresem.
Przejdźmy do tych narkotyków, no ale nie tylko do narkotyków, tylko także do alkoholu, których amerykańscy żołnierze używają po prostu na potęgę, odurzają się cały czas. I część historyków, jak patrzyłem sobie na ich opinie na temat tego filmu, uważają, że to jest raczej Hollywood story i to jest w ogóle nietrafiony przekaz. Podobnie zresztą jak to, że amerykańscy żołnierze mordowali, jak widzimy w tym filmie, bezbronnych cywilów. Tam jest taka scena, kiedy
Tak,
oni
tak.
wchodzą do wioski, ponieważ tam się mieli gdzieś kręcić w okolicy albo w samej wiosce. Żołnierze wietnamscy z kolei napotykają cywilów i mordują tych cywilów i zwierzęta, które tam są. No jak pan na to patrzy?
No tak, tam była odpowiedzialność zbiorowa, bo wcześniej tam kilku żołnierzy odniosło rany, a jednego chyba porwano, prawda? Natomiast no i na tej zasadzie, prawda, można powiedzieć, odpowiedzialność zbiorowa pobliskiej wioski. Powiem tak, sytuacje tego typu, gdy Amerykanie zabijali cywilów, oczywiście się zdarzały. No tutaj masakra Mylai jest najbardziej znanym takim, prawda, przykładem. To była składa 23, a nie 25 dywizja, ale mieliśmy sytuację, w której amerykańscy żołnierze nastawieni na walkę z wrogiem, ale którego nie znaleźli, zaczęli mordować cywili. I to był zresztą marzec 1968 roku. Natomiast to nie jest, znowu jakby trzeba poczynić to zastrzeżenie, to nie była norma. Mylai jest takie wyjątkowe i dlatego tak się pojawia, bo no właśnie, bo było takie wyjątkowe. No, choć oczywiście jak ktoś mógłby powiedzieć, no ale co tam się w tej dżungli, prawda, jak mieliśmy właśnie te odizolowane małe oddziały żołnierzy, to kto wie, co tam się działo. Natomiast też tutaj znowu by trzeba powiedzieć, na którym etapie wojny, bo problemy z narkotykami faktycznie były bardzo poważne w Wietnamie. Natomiast to było już od tego momentu, kiedy Amerykanie de facto zaczynają się wycofywać i ogólnie morale amerykańskich żołnierzy, w dużym uproszczeniu, i też nie wszystkich oczywiście, ale zwłaszcza tych, którzy byli jako poborowi, no ono spada, bo oni wiedzą już, że ta wojna w zasadzie się zwija, że amerykańska armia redukuje swoją obecność, no to dlaczego oni mieliby zginąć, ryzykować w tej wojnie? Pojawiają się problemy z dyscypliną, pojawiają się problemy z alkoholem. Natomiast wcześniej no to nie jest aż taki problem. Zresztą dodajmy, to też jest taka kwestia, czy możemy wyróżnić Wietnam na tym tle, bo w zasadzie w każdej wojnie, jak sobie poczytamy, wejdziemy głębiej, nadużywanie różnego rodzaju substancji dostępnych w danym konflikcie jest dość powszechne. Aczkolwiek tu też trzeba się zapytać, czy to oznacza, że na przykład w trakcie działań bojowych, czy tylko w momencie, kiedy stacjonujemy na tyłach, prawda? Rozmawialiśmy jakiś czas temu o złocie dla zuchwałych, abstrahując, że to nie jest, nazwijmy, przedstawienie realnej grupy żołnierzy, ale przedstawia nam II wojnę światową i tam też jednym z ich zmartwień jest to, że oni chcą na przykład alkoholu.
Tak.
Tylko
I
oczywiście w
hotelu.
trakcie tego swojego hotelu, alkoholu, gdzie, prawda, dziewcząt. Natomiast to nie jest tak, że oni w trakcie walki, prawda, pociągają z gwinta, prawda, znalezioną butelką wina. Choć
Tak, zgadza
podejrzewam, w
się.
filmie to można by tak przedstawić. Natomiast chodzi mi jakby o to, że w Wietnamie ten problem faktycznie istniał. Natomiast znowu ze względu na to, że to była, można powiedzieć, taki świt wojny telewizyjnej, i też te problemy potem przeniosły się faktycznie z powrotem do Stanów Zjednoczonych, gdzie dodajmy epidemia różnego rodzaju właśnie narkotyków równolegle do wojny wietnamskiej się rozwijała, więc to też nie jest tak, że to weterani wojny wietnamskiej przywieźli, nazwijmy jakby, narkotyki i zwyczaj brania narkotyków ze sobą. Natomiast oni wpasowali się w te lata 70., zwłaszcza wczesne, gdzie to się staje epidemią, jak to nazywają władze, i zaczyna się słynna i nieskończona do dnia dzisiejszego wojna z narkotykami.
Pozostając jeszcze w tematyce żołnierzy, pozostając jeszcze może niekoniecznie w tematyce używek, ale jeżeli chodzi o tych żołnierzy, to też spotkałem się z takimi opiniami, że czarnoskórzy żołnierze, którzy służą w amerykańskiej armii, po pierwsze, stanowią niewielki odsetek, niekoniecznie tej dywizji, ale w ogóle tej armii, tak wnioskując, jakby biorąc pod uwagę ten pluton jako obraz całej amerykańskiej armii, a poza tym są tchórzliwi. Nie chcą walczyć, czy robią wszystko, żeby się jakoś od tej walki wymigać. Żaden z nich też nie zajmuje wyższego stanowiska, tylko po prostu każdy z nich jest szeregowym. No i czytałem też takie uwagi, że no nie tak to do końca wyglądało i ten obraz niekoniecznie, albo w ogóle nie jest dobry.
No tak, tutaj znowu jest ten problem, czy jeżeli właśnie mamy tą soczewkę skierowaną na ten jeden konkretny pluton, to czy zarzuty w rodzaju, że statystycznie afroamerykańscy żołnierze wojny wietnamskiej i tak dalej. Bo ja
No
mogę
właśnie o to
oczywiście
chodzi.
przytoczyć tego typu kwestie, ale to jest jakby znowu pytanie, czy to nie jest, nazwijmy, no takie przyczepianie się. Tak jak czasami mamy, że prawda, nie ma wystarczającej liczby i tutaj wstawmy daną grupę etniczną albo czegoś takiego. Choć te zarzuty pojawiły się już faktycznie w roku 86, natomiast skrótowo tylko mówiąc o udziale Afroamerykanów, faktycznie oni brali udział w tej wojnie. Tam, jeżeli weźmiemy statystyki, to było ich trochę więcej niż proporcje Afroamerykanów w amerykańskim społeczeństwie, dlatego że w latach 60. amerykańska armia była postrzegana przez społeczność afroamerykańską jako jedno z tych miejsc, w których czarny Amerykanin może zrobić, w cudzysłowie, stosunkowo dobrą karierę. I armia miała dość dobrą opinię jako miejsce, w którym właśnie czarny człowiek, czarny Amerykanin może jakąś karierę zrobić. Mamy przykłady, na przykład chociażby w lotnictwie, tam bodajże chyba z wojny wietnamskiej wywodzi się pierwszy czarny generał lotnictwa. Natomiast po latach to sprowokowało dyskusję, czy jakby Afroamerykanie nie byli traktowani jako mięso armatnie. Znowu odpowiadając statystyką, nie. Znaczy, w pewnym momencie były wyższe straty, ale one wynikały z tego, że czarnych Amerykanów było więcej po prostu w tych jednostkach, które poniosły straty, więc oni musieli też ponosić większe straty zabitych i rannych. Natomiast co do tego, że oni są przedstawieni w sposób stereotypowy, że oni są leniwi, że nie przejawiają inicjatywy, można powiedzieć, że to jest kwestia związana z narracją filmu, w której oni są przede wszystkim w tej grupie, prawda, która stara się przetrwać wojnę w jakimś sensie pod opieką sierżanta Eliasa. Prawda? Oni
Tak.
więc można powiedzieć, że to może jest stereotyp, że oni akurat właśnie są zgrupowani pod nim, a może tak naprawdę to jest taka. Nie wiem, czy to, bo przyznam, teraz nie pamiętam, czy tam było to sformułowane, ale to jest jakby ich reakcja na to, że oni nie uważają tej wojny za swoją. Więc mówiąc wprost, po co oni mieliby się narażać w wojnie tak białego człowieka z żółtym człowiekiem? Bo to jest też pewne hasło, które pojawiało się w trakcie konfliktu wietnamskiego ze strony na przykład Czarnych Panter w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego czarni Amerykanie mają walczyć w imperialnej wojnie białego człowieka z żółtym, domyślę, z Azjatami. Więc wydaje mi się, że tutaj może być to raczej w tą stronę. Przyznam, że musiałbym, że tak powiem, usłyszeć coś więcej niż tylko, że to był stereotyp od ludzi, którzy w latach 80. formułowali tę opinię. No bo współczesne opinie to jest pewne narzucenie naszych, prawda, standardów myślenia, norm społecznych na rzecz, która dotyczy filmu z lat 80., przedstawiającego sytuację za 60.
Ja bym się jeszcze cofnął. Przeniósł się teraz do troszeczkę innego tematu. Pozostajemy oczywiście przy amerykańskiej armii, ale chodzi mi teraz o wyposażenie, o taktykę tej armii, bo film zebrał bardzo dobre opinie. Pan wspomniał między innymi o tym, że ci aktorzy byli szkoleni specjalnie po to, żeby byli to zmęczeni, żeby ten obraz był dużo bardziej autentyczny i realistyczny. No i właśnie, to plus taktyka, wyposażenie tutaj. Bardzo mało uwag. A jeszcze bym zahaczył o tą bitwę na, no może nie na sam koniec, ale pod koniec tego filmu, kiedy Wietnamczycy atakują obóz amerykański. I to mi się skojarzyło z tym, co pan mówił wcześniej o tej bitwie bożonarodzeniowej, więc tak zbiorczo już pytając, jak ta, czy to taktyka, czy w ogóle sceny bitewne są przedstawione w dobry, niedobry sposób, jak pan na to patrzy?
Tak, tutaj jest zresztą zabawny przypis, bo pan wspomniał, że te mundury, to wszystko jest bardzo dobre, a to był film, któremu Armia Stanów Zjednoczonych nie udzieliła wsparcia. Te mundury i wyposażenie zostały użyczone przez armię filipińską, więc mamy tutaj pewną, można powiedzieć, ironię, że właśnie mimo braku wsparcia amerykańskiej armii, ten film pod tym względem był tak dobrze oceniany i tak dobrze został faktycznie wykonany przez swoich autorów. Natomiast co do tego realizmu, przedstawienia tej bitwy, znowuż, tutaj jest kwestia tego, że bez wątpienia pewne rzeczy, które są przedstawione, do nich dochodzą. Chodziło, no bo czy były amerykańskie plutony, które prawda w nocnej walce były zaatakowane i w zasadzie przez przeciwnika pokonane albo zepchnięte do defensywy, czy prawda zdarzały się sytuacje, w których amerykańscy żołnierze, czy też oficerowie w zasadzie ściągali wsparcie lotnicze na własne głowy, tak, bo przeciwnik przełamywał właśnie ich pozycje i nie było innego wyjścia. No zdarzały się. Zdarzały się. Tutaj oczywiście mamy tą kwestię, że w przeciwieństwie do byliśmy żołnierzami, Oliver Stone nie próbował skoncentrować tego dookoła rzeczywistego wydarzenia, więc to nie jest tak, jak tam mieliśmy, prawda, bitwę w Dolinie Jadrang i historyk może punktować, że helikoptery przyleciały ze złej strony, tak, albo za mało żołnierzy na polu bitwy w danej godzinie jest. Tutaj jest to pewna właśnie ta licencja poetyka, natomiast faktycznie wydaje się, że personalne doświadczenia Stone'a z tą bitwą noworoczną 1968 roku faktycznie jakby utworzyły tą podstawę do tego starcia finałowego, które on przedstawił właśnie z tym przełamaniem perymetru. Też ta scena, gdzie północno-wietnamscy saperzy wysadzają w powietrze tym takim w zasadzie trochę samobójczym atakiem, wysadzają ten punkt dowodzenia tego batalionu.
Tak, tam wpada chyba żołnierz z granatem, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak jest, więc tutaj ten chaos bitewny, to było bardzo chwalone. Tutaj często pojawiają się opinie, zwłaszcza w internecie, że weterani wojny wietnamskiej uważają, że ten aspekt właśnie tego chaosu, tego przedstawienia starcia był bardzo dobry w tym filmie. Tutaj dodajmy, że była też względem tych wcześniejszych obrazów wojennych ogólnie pewna innowacja, tam mamy dużo tych ujęć ręczną kamerą. Tak, więc nie mamy jakiegoś takiego szerszego ujęcia, na którym widzimy żołnierzy z jednej strony, z drugiej strony, ale sama kamera jest statyczna. Tutaj kamera jakby wciąga widza, że czuje, że on się czuje jak jeden z tych żołnierzy, który właśnie nie wie, co się dzieje, bo jest ciemno, bo są wybuchy, bo są strzały. Nagle jakaś ciemna postać wypada, prawda, zza drzewa z wrzaskiem. Więc to też było właśnie wtedy bardzo chwalone jako rodzaj innowacji, która w zasadzie weszła już na stałe do kina wojennego, bo chyba, że tak powiem, najbardziej taką znaną egzemplifikacją tego to są ujęcia kręcone w Szeregowcu Ryanie, gdzie tam jakby to jest chyba najbardziej znane takie właśnie zastosowanie tego triku, żeby wciągnąć widza w przedstawiany obraz. Natomiast tak, Pluton tutaj był bez wątpienia chwalony, że jeżeli chodzi o przedstawienie tej walki właśnie na takim bardzo pojedynczym, niskim poziomie, to jak najbardziej on tutaj dał radę i to było realne.
Podobne pytanie zadałem panu, kiedy rozmawialiśmy o czasie apokalipsy, teraz je też zadam. Mamy do wyboru Pluton, Czas apokalipsy i Byliśmy żołnierzami. Który z tych filmów pan by wybrał?
To zależy, czy ktoś by zapytał o film o wojnie wietnamskiej, czy taki, że chciałby, czy on miałby być na przykład przedmiotem dyskusji z moimi studentami. Bo jeżeli chodziłoby o realistyczne wydarzenia z wojny wietnamskiej, to powiedział, byliśmy żołnierzami. Jeżeli chodziłoby o przyczynę do dyskusji, no to wtedy wskazałbym Pluton.
Czyli czas apokalipsy
Czas apokalipsy
zostawiamy.
zostawiłbym z boku jako pewne, że tak powiem, jak wspominałem zresztą, jak o nim rozmawialiśmy, to jest adaptacja pewnego dzieła literackiego osadzona w wojnie wietnamskiej, ale licencja poetyka dla mnie jako historyka tutaj jest trochę za duża, choć oczywiście z kolei to byłoby do omawiania ze studentami na temat tego, jak wygląda percepcja danego konfliktu następnie w kulturze masowej właśnie po latach. Do tego czas apokalipsy się nadaje. Natomiast do dyskusji o samej wojnie wietnamskiej to bez wątpienia Pluton tutaj jest dziełem wybitnym, choć oczywiście, jak pan redaktor na początku wspomniał, no mi jego pewne elementy tutaj przeszkadzają właśnie w tym kontekście bardziej interpretacji, a nie tego, że sam film w jakiś sposób jest zły.
A jeszcze bym się zatrzymał przy 25. Dywizji Piechoty, bo w sumie chciałem poruszyć ten wątek i zapomniałem. Oczywiście 25. Dywizja Piechoty, ponieważ tam walczył nasz reżyser, ale z tego co czytałem, to ta 25. Dywizja jakoś się odznaczyła podczas między innymi ofensywy TET.
No tak, tropikalna błyskawica, o ile dobrze pamiętam, przydomek, prawda, właśnie tej jednostki. No tak, znaczy przede wszystkim ona wzięła udział, ona, jak dobrze pamiętam, miała duży udział w walkach w Saigonie, więc tutaj można powiedzieć, w jakim sensie w Saigonie, tam gdzie było najwięcej kamer, no też stolica Wietnamu Południowego było, nie było, więc jakby siłą rzeczy profil dywizji tutaj dzięki temu poszedł w górę. No tutaj warto wspomnieć, że to była dywizja, która od II wojny światowej, gdy została sformowana tuż przed wejściem Amerykanów do II wojny światowej na Hawajach, ona ma profil właśnie walki w dżungli, no tropikalna błyskawica, prawda, w samej nazwie to już sugeruje, więc ona tutaj w jakimś sensie była predysponowana do na przykład prowadzenia walk w Wietnamie, natomiast powiedzmy nie była, nie odznaczała się tak bardzo jak, czy odróżniała, może to jest lepsze słowo, jak na przykład ta pierwsza dywizja kawalerii powietrznej, prawda? Która z różnych powodów wizualnie i też jakby na swoją nowość stała się jednym z symboli tego konfliktu. Znawcy, historycy pamiętają o tropikalnej błyskawicy, natomiast przeciętny, że tak powiem, widz albo zjadacz chleba, no prawdopodobnie dla niego ci amerykańscy żołnierze mogliby być równie dobrze z innych jednostek. No tutaj, kto ma wiedzieć, ten wie, ale to nie była, powiedzmy, jednostka jakiegoś specjalnego przeznaczenia, tylko pewna dywizja piechoty o pewnym profilu, no, wojnie wietnamskiej bez wątpienia, która odegrała znaczącą rolę.
Moim i Państwa gościem był dr Jarek Masowiak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Bardzo dziękuję, no i do usłyszenia i do zobaczenia przy kolejnym filmie.
Oczywiście. Dziękuję i do usłyszenia.